poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my jesteśmy już na antenie, jest z nami również jak co poniedziałek po godzinie pierwszej pani Elżbieta Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program, a dzisiaj zaczynamy od kwestii bardzo ciekawej. Czy ktoś w Polsce może nam zasiedzieć mieszkanie? Do tego zainspirowało nas pytanie pani Haliny. No i rzeczywiście, jak sobie poszukamy różnych informacji na forach, w internecie, artykułów w Polsce jest to temat całkiem popularny, przynajmniej przez ostatnie kilka lat. Ja co najmniej kilka takich głośnych sytuacji z jakichś miast polskich słyszałem, że właśnie ktoś komuś zasiedzi mieszkanie i później co zrobić z takim lokatorem, który się tam wprowadził i teraz ma jakieś prawa. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja bardziej dotyczy Polski. Właśnie mamy pytanie pani Haliny związane z Polską. Ja przeczytam to pytanie i zaczniemy rozmowę. Mam w Polsce mieszkanie, pisze pani Halina, które wynajmuję od kilkunastu lat. Dowiedziałam się o czymś takim jak zasiedzenie i obawiam się, że mogę stracić mieszkanie, jeżeli je za długo komuś wynajmuję. Proszę mi wyjaśnić, kiedy ktoś może mi mieszkanie zasiedzieć. Myślę, że jest to temat interesujący dla wielu słuchaczy.
Pani Halino, krótka odpowiedź brzmi nie. Jeżeli pani ma mieszkanie, pani opłaca komunalne, pokrywa komunalne opłaty, pani płaci czynsz, podatki i tak dalej, ma pani umowę najmu z lokatorem, to ten lokator pani tego mieszkania nie zasiedzi. Ale dłuższa odpowiedź jest następująca. Zgodnie z artykułem 172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości może nabyć, znaczy osoba, która użytkowuje nieruchomość i niejako jest jej właścicielem, może nabyć własność tej nieruchomości, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od lat 20 jako posiadacz samoistny, chyba że osoba ta uzyskała posiadanie tej nieruchomości w złej wierze. I wtedy termin tego zasiedzenia wynosi 30 lat. Czyli w dobrej wierze 20 lat, w złej wierze 30 lat. Teraz, co to jest posiadacz samoistny w odróżnieniu od posiadacza zależnego? Więc musimy to zrozumieć. Ja się wgryzłam w tę ustawę kodeksu cywilnego i różne inne wyjaśnienia i co wyczytałam. Więc posiadacz samoistny to jest ktoś, kto korzysta z danej nieruchomości, jakby był jej właścicielem, ale po drugie wykonuje obowiązki właściciela. Czyli najlepszym przykładem jest powiedzmy uprawa ziemi. Sąsiad uprawia naszą ziemię, korzysta z pionów, ale także przeprowadza remonty. Sąsiad buduje, płaci podatki, rozbudowuje i wynajmuje, albo nawet wynajmuje tę nieruchomość, to pole komuś innemu. Czyli on korzysta z tej nieruchomości i wykonuje obowiązki właściciela. I jeżeli jest przekonany, że ten kawałek ziemi należy do niego, jest posiadaczem samoistnym w dobrej wierze, po 20 latach może nabyć prawo do tej nieruchomości. To tyle odnośnie działki rolnej, co do domu albo mieszkania, o co pyta pani Halina. Więc posiadacz samoistny mieszkałby w tym mieszkaniu, ubezpieczałby to mieszkanie, remontował, płacił podatki, czyli spełniał obowiązki właściciela. Ale w przypadku Haliny, pani Haliny jest inaczej, bo pani Halina wynajęła mieszkanie lokatorowi, lokator nie jest posiadaczem samoistnym, czyli samodzielnym, jest posiadaczem zależnym, dlatego że zależy od właściciela. Bo pani Halina płaci czynsz, to pani Halina płaci jakieś podatki do opłaty, do spółdzielni mieszkaniowej. Wobec tego lokator jest posiadaczem zależnym i on nie zasiedzi tego mieszkania.
No to pani Elu, zostając jeszcze na chwilę przy tym temacie, mam dwa pytania, bo tutaj usłyszeliśmy już o czymś takim jak posiadacz samoistny, o takim terminie. Wobec tego, czy lokator wynajmujący od nas mieszkanie może zostać uznany za właśnie takiego posiadacza samoistnego, czyli właściwego, jak to usłyszeliśmy? Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach dochodzi do takich sytuacji?
A teoretycznie tak. Ale tak długo, jak mamy umowę najmu z tym lokatorem i to my spełniamy obowiązki właściciela, czyli pokrywamy opłaty, płacimy za elektryczność czy coś takiego, to lokator nie jest posiadaczem samoistnym, tylko jest lokatorem zależnym i mieszkania nam nie zasiedzi. No, różne bywają sytuacje, prawda? Na przykład kuzyn wprowadził się do mieszkania i jest w pełni przekonany, że to jest jego mieszkanie i spełnia obowiązki właściciela, bo pokrywa wszystkie opłaty, remontuje i tak dalej, i tak dalej, i jest całkiem możliwe, że w danych okolicznościach no zostanie uznany za posiadacza samoistnego. Także każda sytuacja jest trochę inna. I dobrze jest porozmawiać z prawnikiem polskim, bo to są przepisy polskie. W świetle prawa polskiego te sprawy nie są takie czarno-białe. Czasami bywają dosyć skomplikowanymi, bo posiadaczem danej nieruchomości czy rzeczy może być ta osoba, która jest właścicielem na papierze, ale również może stać się właścicielem osoba, która faktycznie użytkuje daną nieruchomość, czyli użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub osoba mająca inne prawo własności. Także jak mówię, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to powinien umówić się na rozmowę z prawnikiem w Polsce. Można to zrobić przez telefon.
No to jeszcze może pani Elu jedno pytanie, bo wcześniej wspomniała pani o posiadaczach samoistnych w dobrej wierze i w złej wierze. Usłyszeliśmy tam, ile lat musi minąć. Jakby mogła pani nam przypomnieć, byśmy tak troszkę zakończyli te kwestie pani Haliny, jaka jest różnica między właśnie tymi formami własności i jakie to ma w ogóle znaczenie?
No ma znaczenie, dlatego że zasiedzenie w dobrej wierze może nastąpić już po 20 latach, w złej wierze po 30 latach. Więc wyjaśnijmy to trochę, bo to jest ciekawy temat. Posiadaczem samoistnym, czyli właściwym w dobrej wierze jest ktoś, kto po pierwsze korzysta z danej nieruchomości, na przykład uprawia grunt rolny i traktuje ten grunt jako swoją własność. Drugi warunek tej dobrej wiary to jest błędne przekonanie, że tej osobie przysługuje prawo własności. I to błędne przekonanie jest usprawiedliwione okolicznościami sprawy. Na przykład ktoś kupił mieszkanie, nie wiedząc, że umowa kupna-sprzedaży była wadliwa i jest posiadaczem mieszkania w dobrej wierze, bo jest w pełni przekonany, że zapłacił za tę działkę, czy mieszkanie, czy dom i wszystko jest w papierach w porządku, a tymczasem nie jest. Natomiast posiadacz samoistny w złej wierze, on wie, że nie jest właścicielem, bo powinien był wiedzieć. Na przykład takiego posiadania w złej wierze. No, ktoś pozostał w domu po dziadkach. Dziadkowie zmarli, ale ten dom nigdy nie został przepisany na niego i ta osoba wie, że ten dom w zasadzie należy do również do innych spadkobierców, że trzeba przeprowadzić to postępowanie spadkowe, Ale on sobie tam się rozsiadł, prawda, i udaje, że wszystko jest w porządku. To jest przykład posiadacza w złej wierze, no ale niestety, jeżeli ten ktoś będzie w tym domu po dziadkach nieprzerwanie mieszkał 30 lat, będzie spełniał obowiązki właściciela, czyli pokrywał wszystkie opłaty, realizował wszystkie remonty i tak dalej, no to niestety, ale po 30 latach on może udać się do sądu i przejąć własność tej nieruchomości.
No i przejdźmy w takim razie do kolejnego wątku. Tutaj mamy pytania od pani Jolanty na podobny temat. Pani Jolanta pisze, że po śmierci mamy odziedziczyłam działkę rolną w Polsce. Ten kawałek pola nie jest mi potrzebny, nie ma większej wartości, ale ziemia nie jest zła i przykro byłoby, gdyby leżała odłogiem. Sąsiad zaoferował ziemią się zająć, więc pozwoliłam mu, by ją uprawiał. Sąsiad mi nic za to nie płaci, tylko za moją zgodą użytkuje sobie ten grunt od 12 lat. Ten pan uprawia jednocześnie kilka innych działek sąsiadujących z moim gruntem. Podatek opłacam ja. Czy sąsiad może zasiedzieć tę działkę i co powinnam zrobić, żeby tego uniknąć? I bardzo fajnie, że takie pytania dzisiaj dostajemy od pani Heliny, od pani Jolanty, bo ja myślę, że te dwie kwestie są bardzo popularne. Często, tak jak w wypadku pani Jolanty, mamy takie pole, które właśnie gdzieś tam leży, znamy sąsiadów po wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych i tak pozwalamy. To jest taka dżentelmeńska umowa często, żeby sąsiad się tym zajął. Ja już słyszałem, powiem pani Elżbieto, ja słyszałem już tak prywatnie, że różne problemy po latach z tego mogło wychodzić.
Och tak. Ja też słyszałam o sytuacjach, kiedy ktoś wrócił do Polski, no, dobrze, jeżeli tylko na wakacje, gorzej, jeżeli się sprowadził już na stałe i się dowiedział, że jego mieszkanie już zostało rok, dwa, trzy lata temu przepisane na osobę, która niby się miała zajmować tym mieszkaniem, a tymczasem minęło 20 lat, minęło 30 lat, ta osoba poszła do sądu i załatwiła sobie zasiedzenie. No i dochodzi czasami do prawdziwych tragedii. Teraz wróćmy do sprawy pani Jolanty. Ona ma działkę rolną. Okej? Okay? Z opisu pani Jolanto wynika, że sąsiad jest posiadaczem zależnym, czyli niesamoistnym, dlatego że on uprawia tę działkę za pani zgodą i on nie traktuje jej jako swojej własności, bo to pani płaci podatki. Wobec tego jego posiadanie nie ma charakteru samoistnego i nie prowadzi do zasiedzenia. Ale pani pyta, co zrobić, tak no, na zapas, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów. No, radziłabym podpisać pisemną umowę dzierżawy z sąsiadem albo umowę użyczenia, dlatego że umowa ustna to jest umowa ustna i bardzo często w sądzie te ustalenia ustne są podważane, natomiast umowa pisemna no, pozostanie na papierze. Także pani Jolanto, niech pani rozejrzy się w swojej miejscowości, znajdzie prawnika, który jest obeznany z tymi sprawami i taką umowę dzierżawy czy użyczenia pani spisze i właśnie niech pani porozmawia z tym prawnikiem o kwestii zasiedzenia, że pani celem jest uniknięcie tej sytuacji. A może pani Jolanto po prostu pani tę działkę sąsiadowi sprzeda, bo pani sama pisze, że ten kawałek pola nie jest pani potrzebny, dla pani nie ma większej wartości i tak dalej, no to po co mieć takie kłopoty, lepiej tę sprawę załatwić w ten sposób.
A my zmieniamy temat, przechodzimy do pytania od pani Elwiry. Pracuję i biorę emeryturę, mam 68 lat. W przypadku, gdybym została zwolniona, czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? I jeżeli tak, to jak długo? Pracuję w biurze projektów jako CAD manager w ogromnej kampanii, w kompanii. W chwili obecnej nie ma dla mnie pracy. Dziękuję za odpowiedź.
Czyli pani jeszcze pracuje, ale obawia się pani, że może zostać zwolniona. Pani Elwiro, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje pani niezależnie od tego, czy pani pobiera emeryturę, czy rentę rodzinną, czy też nie pobiera pani. zasiłek dla bezrobotnych będzie pani przysługiwał tylko wtedy, jeżeli pani straci pracę bez swojej winy. Czyli pani zostanie zwolniona. Pani nie może odejść. Gdy pani odejdzie sama z pracy, zasiłku pani nie dostanie dla bezrobotnych. Ten zasiłek będzie pani przysługiwał, tak jak mówię, niezależnie od tego, czy pani pobiera emeryturę Social Security, czy nie, to jest bez znaczenia, będzie pani dostawała ten zasiłek do czasu znalezienia drugiego zatrudnienia, maksymalnie do pół roku.
No to przejdźmy do pytania od pani Anny. Pani Anna wysłała krótkie pytanie, czy mogę dostać rentę Social Security po zmarłym małżonku, z którym się rozwiodłam?
Tak, może pani dostać rentę wdowią po byłym małżonku, ale pod warunkiem, że byliście w związku małżeńskim co najmniej 10 lat i również pod warunkiem, że nie wyszła pani za mąż powtórnie przed 60. Jeżeli pani spełni te dwa warunki, czyli 10 lat małżeństwa i stan wolny, czy nie wyszła pani za mąż powtórnie przed 60, pani może dostawać rentę po zmarłym małżonku, która wynosi tyle, ile jego emerytura by wyniosła. Natomiast po 60, pani Anno, to już pani może spokojnie wyjść za mąż po raz drugi.
Pytanie od pani Marty przed nami, a konkretnie dwa pytania związane z odnowieniem paszportu. Czy jest inny sposób oprócz drogi elektronicznej umówienia się na rozmowie w tej sprawie, na przykład wysłanie dokumentów pocztą lub na telefon? Dojazd na miejsce jest związany z dużymi kłopotami, chciałabym uniknąć i czy można bez następnych kłopotów będąc w kraju załatwić tę sprawę? Dziękuję, Marta.
No, pani Marto, pełne informacje o tym, jak można uzgodnić spotkanie w sprawach paszportowych i czy trzeba udać się osobiście, czy nie, są te informacje na sieci konsulatu. No więc sobie wpisałam odnowienie paszportu, konsulat, Chicago, no i tam są bardzo klarowne wyjaśnienie, z których wynika, że musi się pani zapisać na spotkanie tylko drogą komputerową. Niestety musi pani się pofatygować do konsulatu osobiście i złożyć ten wniosek o odnowienie paszportu. Oczywiście paszport można odnowić w Polsce, w biurze paszportowym dowolnego urzędu wojewódzkiego, ale też tylko osobiście i poza tym odebrać też trzeba osobiście, a że to zajmuje miesiąc w Polsce, w Stanach znacznie dłużej, to załatwi pani to odnowienie paszportu wtedy, kiedy zaplanuje pani pobyt w Polsce dłuższy niż miesiąc.
A ja dodałbym jeszcze do tego pytania taką wiadomość, bo akurat tak się złożyło, że dzisiaj na naszym Facebooku Polskie Radio 1030 Chicago, jak również na Facebooku Konsulatu Generalnego w Chicago, może pani Marta i wszyscy inni w sprawach paszportowych znaleźć takie informacje i właśnie to, co pani Ela powiedziała, takie przypomnienie dzisiaj się pojawiło o tym, że umawianie wizyt w sprawach prawnych i paszportowych jest bezpłatne, to pierwsza sprawa, dlatego że przypominane jest, żeby nie korzystać albo jeżeli korzystamy z usług różnych agencji do umawiania wizyt, tylko na własną odpowiedzialność, bo konsulat sam informuje, że on nie ma żadnych oficjalnych umów podpisanych z różnymi innymi agencjami, więc można to zrobić bezpłatnie, samodzielnie, na stronie. Jeżeli ktoś potrzebuje link na e-konsulat.gov.pl, te linki są właśnie chociażby dzisiaj, kilka godzin temu dodane na naszym Facebooku Polskie Radio 1030 Chicago. A my przejdźmy do kolejnej kwestii. Mamy dwa pytania od pani Ireny. Pytanie numer jeden. W październiku wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Czy mam obowiązek wymienić mój polski paszport?
No, znowu. Poszłam na internet, poszperałam i oto co wyszperałam. Po zmianie nazwiska, imienia, po zmianie daty urodzenia, czy numeru PESEL, paszport traci ważność. I na swojej witrynie polski konsulat informuje, że należy złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu z uaktualnionymi danymi osobowymi. Jeżeli mieszka się za granicą, to nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych. Jeżeli się mieszka w Polsce, to ten termin jest 30 dni od danych zmiany danych. No jeżeli zmieniła Pani nazwisko po ślubie, to za tę datę zmiany danych liczy się dzień, w którym sporządzono akt małżeństwa.
Jeszcze mamy drugie pytanie od Pani Ireny. Też takie klasyczne już pytanie, które myślę, że wiele osób ma. Na amerykańskim akcie małżeństwa wpisano mi Kowalski, ale na polskim paszporcie chciałabym być Kowalska. Koleżanka powiedziała mi, że konsulat nie zmienił mi nazwiska z Kowalski na Kowalska. Co powinnam zrobić w takim przypadku?
No znowu, pójść na internet i poczytać, co ma do powiedzenia na ten temat albo konsulat, albo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Więc Pani Ireno, jeżeli Pani będzie na jednym paszporcie Kowalska, na drugim paszporcie Kowalski, i jeszcze inne będą dokumenty, prawo jazdy czy coś, i to jest Pani Kowalski, to jest Pani Kowalska, no to nie będzie Pani miała spójnych dokumentów amerykańskich i polskich i to może spowodować problemy. No zaznaczam, że jeżeli Pani wyszła za mąż niedawno i niedawno Pani zmieniła nazwisko, to wystarczy mieć jeden paszport i drugi paszport i dokument, akt małżeństwa, na którym czarno na białym widać, że Pani zmieniła nazwisko. I te trzy dokumenty, polski dokument, amerykański paszport, polski paszport i ten akt małżeństwa, no, pozwalają, ułatwiają Pani życie. Okay? Ale później, po tych 90 dniach, no ciągle, mogą być problemy. Więc ja pozostałabym na Pani miejscu, ja bym pozostała przy nazwisku Kowalski, również na dokumentach polskich i amerykańskich. Teraz jeżeli Pani stanowczo odmawia i chce Pani być Kowalska na polskim paszporcie, to oczywiście może to Pani zrobić, tylko że przed złożeniem wniosku o paszport trzeba administracyjnie zmienić nazwisko w Polsce. Więc koleżanka ma rację, że konsulat tak z ulicy Pani nie wystawi paszportu na zmienione nazwisko, to nazwisko trzeba najpierw zmienić. Jak to się robi? To się robi administracyjnie w Polsce, ale wniosek o zmianę nazwiska można złożyć w konsulacie. I to można zrobić nawet listownie. Można zrobić osobiście, ale listownie też. No i trzeba przedłożyć dokumenty. Więc najpierw to jest wniosek administracyjna zmiana imienia, nazwiska, taki jest tytuł tego wniosku. On jest dostępny na sieci, on jest dostępny w urzędzie konsularnym. Trzeba okazać ważny polski paszport albo dowód osobisty. Trzeba przedłożyć dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w USA. To może być ten akt małżeństwa właśnie. Również trzeba podpisać doświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożyliśmy wcześniej wniosku do innego konsulatu albo kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i nie otrzymaliśmy decyzji odmownej. Okay. Teraz zmiana imienia i nazwiska na paszporcie powoduje konieczność naniesienia zmiany do polskiego aktu małżeństwa, czy aktu urodzenia i podczas składania wniosku o zmianę tego naszego imienia czy nazwiska trzeba wskazać, gdzie te akty polskie zostały sporządzone. I kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników Urzędów Stanu Cywilnego, żeby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osoby, która wymienia imię czy nazwisko. I teraz też mała taka uwaga, że jeżeli chcemy jeżeli sprawa dotyczy naszych małoletnich dzieci i te dzieci nie mają polskich aktów stanu cywilnego, aktu urodzenia, to wraz z wnioskiem i zmianą imienia lub nazwiska wnioskodawca powinien złożyć wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. To się robi takie może trochę skomplikowane, chociaż sprowadza się do tego, że wszystkie dokumenty stanu cywilnego muszą być umiejscowione w Polsce. I konsulat wydaje paszport, inne decyzje, tylko patrząc na dokumenty polskie, a nie na dokumenty amerykańskie.
Przechodzimy do pytania, które nadesłał do nas pan Leszek. Wyjeżdżam do Polski na rok. Mam polską emeryturę ZUS i kanadyjską. Polską emeryturę wypłacają mi w Polsce, a kanadyjską w Kanadzie. W Polsce mam chorą mamę, zostawiłem emeryturę ZUS w Polsce, żeby mama mogła z niej korzystać. Chcę wszystko zostawić tak, jak jest. Pytanie, czy w tym wypadku mogę się ubiegać o jakieś ubezpieczenie zdrowotne na ten okres? Mam podwójne obywatelstwo, jestem zameldowany w Polsce oraz posiadam dowód osobisty i oczywiście paszport polski. Z poważaniem, Lech.
Zaraz. Pan mieszka w Kanadzie, wyjeżdża pan do Polski na rok. Ma pan dwie emerytury, emeryturę ZUS i emeryturę kanadyjską. I ciekawi pana kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Panie Leszku, skoro pan pobiera emeryturę ZUS w Polsce, no to pewnie jest pan już ubezpieczony, dlatego że ZUS normalnie potrąca 9% składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Chyba że pan podał adres kanadyjski i wtedy w ZUS-ie i wtedy ZUS tej składki zdrowotnej nie potrąca. Ale to nie ma żadnego problemu, dlatego że wraca pan do Polski, zgłosi pan powrót do Polski w ZUS-ie, czyli zmianę adresu na polski adres i skoro będzie pan emerytem mieszkającym w Polsce, to ma pan obowiązek ubezpieczenia. Czyli to jest, panu się to ubezpieczenie zdrowotne należy ustawowo i ZUS zacznie potrącać 9% emerytury tytułem składek na Narodowy Fundusz Zdrowia i staje się pan od dziś ubezpieczony. Również niech pan pamięta o podatkach, ale to pan wie. Zresztą w Polsce kwota wolna od podatków 2,5 tysiąca na miesiąc. Także, panie Leszku, ubezpieczenie zdrowotne pana jako polskiego emeryta ma pan jak w banku.
A my czytamy list od pani Wandy. Mój syn, pracujący od 12 lat w dużym banku na Manhattanie, stracił pracę we wrześniu. Dostał jeszcze jakąś odprawę, wysłał podanie o bezrobocie, dostał e-mail, że zostało mu to przyznane, ale jeszcze pieniędzy nie otrzymał, chociaż miał już kilka miesięcy. Syn nadal szuka pracy. Nie widzi postępów. Dlaczego ciągle nie dostaje zasiłku dla bezrobotnych? Jak się takie bezrobocie oblicza?
Pani Wando, pani powiedziała, że syn dostał jakąś odprawę, okej? A odprawa to jest severance pay. Urząd Bezrobocia przyznał synowi zasiłek, ale nie wypłacił jeszcze. Dlaczego? Już wyjaśnię. Dlatego, że on dostał tę odprawę, czyli severance pay, i ta odprawa jest liczona jak wynagrodzenie. Jeśli chodzi o podatki dochodowe i jeśli chodzi o ubezpieczenie od bezrobocia. Jeżeli syn dostał odprawę w jednej kwocie, to Urząd do Spraw Bezrobocia przelicza ilu miesiącom wypłaty ten severance pay się równa i dyskwalifikuje syna na ten okres. I dam na przykład taki przykład. Powiedzmy, że syn zarabiał 2000 miesięcznie. Na pewno zarabiał znacznie więcej, ale tak, żeby nam było łatwo liczyć, dobrze? Więc wynagrodzenie syna wynosiło 2000 miesięcznie, a syn dostał 10 tysięcy odprawy, tej severance pay. 10 tysięcy dzielone przez 2000 to jest 5. 5 miesięcy. I o tyle opóźniona będzie wypłata zasiłku dla bezrobotnych. O 5 miesięcy. Dlatego, że ta odprawa jest równa 5 miesięcy. Wynagrodzeniu z 5 miesięcy. Co prawda zasady są różne w poszczególnych stanach i jak się oblicza zasiłek od bezrobotnych, no to zależy w jakim stanie pani mieszka, Nowy Jork, ale ciągle Może pani iść na internet Unemployment Benefit Rate Calculator New York i pani bawi się wiecznie.
Mamy pytanie od pani Ireny. Ja przepracowałam 37 lat w Ameryce. Rozliczałam się z każdego roku. Przez ostatnie lata z dosyć wysokiej sumy, około 60 tysięcy, poszłam na emeryturę w wieku 65 lat. I mam naliczone tylko $433 na miesiąc. Czy jest możliwość, żeby to zmienić? Czy nie powinnam mieć chociaż $600 emerytury?
Pani Ireno, emeryturę może pani sobie przeliczyć sama. Na internecie jest Social Security Calculator. Wpisuje tam pani swoje wynagrodzenia z poszczególnych lat i dostanie pani potwierdzenie. Zobaczy pani, czy to zostało dobrze naliczone, czy źle naliczone. Przeważnie, prawie zawsze, no, mógłbym powiedzieć, że prawie zawsze emerytura jest naliczona prawidłowo, dlatego że to nie urzędnik z liczydłami liczy, tylko komputer. Jak się liczy? Podstawą naliczenia emerytury jest średnia waloryzowana wynagrodzeń z 35 najlepszych lat, z najlepszych lat, a nie z ostatnich lat, pani Reno. I chociaż pani w ostatnich latach zarabiała dobrze, ale jeżeli w poprzednich latach pani deklarowała tylko tyle, żeby mieć zaliczone 4 kwartały, no to nic dziwnego, że emerytura nie jest duża. Następnie należy pamiętać, że emerytura może być pomniejszona z powodu kilku czynników. Więc pierwszy czynnik to jest redukcja aktuaryjna za wczesne przejście na emeryturę. A pani napisała, że przeszła pani na emeryturę w wieku 65 lat. 65 lat to jest wczesny wiek, bo pełny wiek to jest 67 lat obecnie. Dla mężczyzn i dla kobiet tak samo. Więc to jest pierwszy powód redukcji. Wczesne przejście na emeryturę. Drugi powód to jest ten WEP, Windfall Elimination Provision, ta redukcja świadczeń Social Security, emerytury czy renty inwalidzkiej Social Security, gdy mamy emeryturę albo rentę inwalidzką w Polsce. I trzeci czynnik to jest ubezpieczenie na Medicare. Odejmowane nam jest obecnie $174 na ubezpieczenie Medicare. No i teraz, jeżeli pani pójdzie na ten kalkulator no i wyliczy, że rzeczywiście pani emerytura powinna być znacznie większa, no to proszę złożyć odwołanie od decyzji. To się robi na SSA druk 561 Request for Reconsideration. Wystarczy wpisać SSA Request for Reconsideration. Pojawi się ten formularz, można go ściągnąć. No i jeszcze jedna taka mała uwaga, że jeżeli nie ma pani dużych oszczędności, pani oszczędności nie przekraczają 2000 albo 3000, jeżeli pani jest w związku małżeńskim i przychody macie bardzo małe, to może pani dostać pomoc społeczną, SSI, może pani dostać food stamps, może pani dostać pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, czyli dopłatę do Medicare. No także no, proszę samej sprawdzić, czy to obliczenie jest prawidłowe.
To jeszcze może dopytam w tej sprawie, pani Elu. Ile obecnie musimy zarobić, żeby mieć zaliczony ten kwartał do naszego ubezpieczenia społecznego Social Security?
No tak, no ja wspomniałam, że być może pani Irena tylko tyle odprowadzała, deklarowała przychodów, żeby mieć zaliczone 4 kwartały. No i niektórym się wydaje, że później to będzie ta emerytura podwyższona do jakiegoś minimum społecznego. Okazuje się, że wcale nie jest podwyższana, tylko możemy wypracować $100, $200 emerytury i kropka. I dopiero trzeba udowodnić, że jest się biednym, gołym i bosym, żeby dostać właśnie SSI czy food stamps, czy coś innego. Aha, no więc ile trzeba zarobić, żeby mieć zaliczony kwartał ubezpieczenia społecznego? W międzyczasie zdążyłam znaleźć tę tabelę. Obecnie w 2024 roku ta kwota wynosi $1730 na kwartał, Jeżeli to przemnożymy przez 4, to otrzymamy prawie 7 tysięcy dolarów rocznie, dokładnie 6920. Tyle trzeba zadeklarować przychodu netto, żeby brutto chyba po obliczeniach na podatki i tak dalej, żeby mieć zaliczone 4 kwartały na ubezpieczenia społecznego Social Security, a żeby się być w pełni ubezpieczonym Social Security, trzeba uzbierać 40 kwartałów, czyli 10 lat.
A my przechodzimy do pytania od pani Joanny. Pani Joanna napisała do nas długi list opisujący rozpad jej małżeństwa i krzywdy, jakich doznała od męża. Jest teraz w trakcie burzliwego rozwodu i czeka na przyznanie alimentów na dziecko i na siebie. I pyta nas, jaka jest różnica między child support i alimony i czy będzie musiała od nich płacić podatki?
Tak, child support jest na dziecko, a alimony, czyli alimenty, są na żonę. W języku polskim używa się terminu alimenty, alimenty na dziecko, alimenty na żonę, ale pamiętajmy, że child support i alimony to są dwie różne rzeczy. I kluczową różnicą między alimentami na dziecko, alimentami na żonę jest przeznaczenie tej płatności. Alimenty są wypłacane na rzecz współmałżonka, a child support, czyli alimenty na dziecko, są wypłacane na dziecko w celu zaspokojenia podstawowych jego potrzeb. Żywność, odzież, opieka medyczna, mieszkanie i tak dalej. I teraz, ponieważ child support, czyli alimenty na dziecko są przeznaczone dla dziecka, to ten dochód nie podlega opodatkowaniu dla rodzica, który otrzymuje ten child support. Czyli dla pani Joanno, child support, alimenty na dziecko nie będą stanowiły przychodu, nie będzie pani musiała płacić od tego podatku. Ale również alimenty na dziecko nie podlegają odliczeniu od podatka przez ojca, prawda? Ale odwrotnie jest z alimentami na żonę. Jest to przychód dla żony, dla pani, te alimony, alimenty na żonę. Wobec tego to będzie podlegało opodatkowaniu, na pani rozliczeniu podatkowym, ale również te alimenty wypłacone przez męża dla pani będą dla niego odpisem podatkowym. Więc tak to wygląda. W razie jakichś problemów, pytań, to proszę się zwrócić do swojego księgowego.
A my jeszcze chyba zdążymy odpowiedzieć na jedno pytanie. Pytanie od pani Danuty. Dostaję emeryturę wdowią po pierwszym mężu, bo moja własna emerytura była nieco niższa. Mój drugi mąż nie pracował wiele w USA i jego emerytura byłaby niewielka, może $400. Czy on może dostawać połowę mojej emerytury?
Okej, pani Danuto, musimy coś wyjaśnić. Pani nie dostaje emerytury. Pani dostaje rentę. Rentę wdowią po pierwszym mężu. I drugiemu mężowi nie należy się renta z tytułu pani renty, bo to by oznaczało, że pani mąż numer 1 pracował na pani męża numer 2. A czegoś takiego po prostu nie ma. Czyli powtórzę, pani dostaje rentę wdowią, z której pani mąż numer 2 korzystać nie może. On wypracował swoją własną emeryturę, no może niewielką, ale $400 piechotą nie chodzi, także to jest wszystko, co on może dostać. Teraz tutaj może zrobię pewną taką dygresję, bo na podstawie tego przykładu widać, jak dobrze trzeba zastanowić się przed wyborem świadczeń Social Security, bo nie zawsze wyższe świadczenie jest lepsze. Bo pani Danuto, jako wdowa, miała pani prawo wybrać świadczenie. Tak normalnie to nie wybieramy, tylko dostajemy to, co większe. Ale wdowy są traktowane inaczej. I pani miała prawo wybrać własną emeryturę, mimo tego, że trochę mniejszą. I wtedy, gdyby pani brała własną emeryturę, to wtedy drugi mąż mógłby dostawać jej połowę.
To już wszystko, musimy kończyć. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałki o tej porze. zapraszamy za tydzień, a w międzyczasie zapraszamy na naszą stronę polskieradio.com, tam powtórki programowe, tam również droga kontaktowa z nami, jeżeli chcecie wysłać pytanie do pani Elżbiety. I oczywiście, jak zawsze, zapraszamy na stronę poradniksukces.com. Tam znajdziecie państwo mnóstwo artykułów, mnóstwo publikacji, dostępnych również w formacie elektronicznym, jak również ta zakładka kontakt, gdzie znajdziecie pożyteczne informacje, gdzie możecie wysłać do pani Elżbiety list. A my dziękujemy pani Elu, jak zawsze, za nasze poniedziałkowe spotkanie. Życzymy pani miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.